Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5,5 minuty po godzinie 12:00. Czas reakcji do godziny 13:00. Adam Wosik, witam serdecznie. Trochę awaryjnie, ale proszę się nie martwić. Krzysztof Kukliński jutro wraca na stanowisko. Będzie z Państwem rozwiązywał duże problemy, a te największe zostawiłem jemu. Dzisiaj będziemy rozwiązywali problemy nieco mniejsze, ale też będzie ich sporo. Przed chwilą Elżbieta Bielecka mówiła o tym, że w środę 30 stopni, no to idealny moment, aby wsiąść w pociąg i pojechać nad polskie morze. Będziemy rozmawiali o takim poszerzonym pociągu dzisiaj właśnie w kierunku Kołobrzegu. Podwójne pendolino. Naszym gościem będzie rzecznik spółki PKP Intercity. Ale po kolei, bo to najważniejsze, musimy przedstawić tych, którzy dzisiaj czuwać będą nad prawidłowym przebiegiem kolejnego wydania magazynu Czas Reakcji. Jacek Bugianiec przede wszystkim, który wszystko nam to pięknie zrealizuje. Sławek Orlik, odpowiedzialny za połączenie z gośćmi. No i przede wszystkim będzie odbierał od Państwa telefony. W jakich sprawach, to też za chwilę Państwu przekażemy, jakie tematy będą wiodące w dzisiejszym programie. Wiodące to nie znaczy, że wszystkie. Będzie również kilka związanych z telefonami, które Państwo do nas wykonali, i mailami, które Państwo do nas kierują. Od tych maili rozpocznę. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Z tej poczty Państwo korzystają i zachęcamy nadal, aby Państwo korzystali. Czujny telefon 510-37-32. Za te telefony, które udało nam się zarejestrować w ciągu ostatnich 24 godzin, dziękujemy. No i dzisiaj do studia czujny 510-37-36. No to teraz to, co najważniejsze, czyli co dzisiaj w programie Czas Reakcji. Sporo tematów kolejowych. Jak mówiłem, naszym gościem już za chwilę będzie rzecznik prasowy spółki PKP Intercity. Pojawiły się pewne problemy z zakupem biletów i między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem. Również o tym poszerzonym pendolino, który pojedzie do Kołobrzegu już niebawem. Pociąg, który ma 400 metrów. No nie lada atrakcja chyba. Tylko pytanie, czy zmieści się na peronie. To też zapytamy o to naszego gościa. Nie może zabraknąć tematu tygodnia, czyli wchodzącej w życie uchwały Rady Miasta Szczecin, wprowadzającej, uwaga, ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. No i cóż, dzisiaj o północy należy się tego ograniczenia spodziewać. Będziemy prawdopodobnie już dzisiaj znali, co może grozić, jeśli okaże się, że ktoś będzie po północy zechciał taki alkohol sprzedać. Będziemy starali się Państwa w jakiś sposób uzmysłowić przy pomocy naszych służb mundurowych, które jasno powiedzą, który paragraf, no i co za to grozić będzie. Czy kara więzienia, czy tylko grzywna? Proszę być czujny, bo to też jest istotne. Powrócimy do sprawy pani Dagmary. Przypominam, zarządzono od niej zwrot kilka tysięcy złotych za, no, ponoć nadmierne pobranie świadczenia na niepełnosprawnego syna. Sprawę dziś dogłębnie wyjaśnimy z naszym gościem, czyli z rzecznikiem prasowym Szczecińskiego Centrum Usług Społecznych. I już powiemy Państwu, sprawa ma swój pozytywny finał. Pewnie też dzięki reakcji, czasu reakcji, choć nie do końca. Jest również inna instytucja, jakim jest SKO, która włączyła się do tej sprawy. Kolejny nasz temat w czasie reakcji. Drogi powiatowe powiatu polickiego. Mamy interwencję w tej sprawie naszych słuchaczy. Stąd skierujemy kilka pytań do pani Sylwii Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Będzie również ona gościem czasu reakcji. Zaprosimy również Państwa na kolejne festyny, które wspierać będą leczenie syna naszego kolegi redakcyjnego, czyli Adasia Orlika. No to cóż, semafor w górę. Zaczynamy. Na początku dzisiejszego wydania zaglądamy na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin. Temat rzeka. Oj, ile razy on już był poruszany na naszej antenie. Tego nie wiedzą najstarsi stoczniowcy.
Dzień dobry, stała słuchaczka z Bartoszewa. Bardzo bym prosiła o interwencję w sprawie wywiezienia śmieci na pętli w Bartoszewie. Jest strasznie zaświetlona cała pętla. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Jak znam życie, To pewnie policka spółka Transnet jest odpowiedzialna za to wszystko, co związane jest z gminą Police. Nie chciałbym być prorokiem, bo aż powiem szczerze, szczegółów nie znam, ale wszystko na to wskazuje prawdopodobnie, że do tej spółki należy posprzątanie przystanku w Bartoszewie, co już, jak wiemy, wielokrotnie w czasie reakcji nam się pojawiało. Za chwileczkę połączymy się z naszym pierwszym gościem. Ja tylko czekam jeszcze na połączenie, a teraz mamy interwencję związaną z mailem czas reakcji @radioszczecin.pl. Jestem mieszkanką bloku przy ulicy Kujawskiej, w którym od tygodnia jest problem z wodą. Pod koniec lipca miała miejsce wymiana rur w piwnicy, czego skutkiem jest przeciekanie pionów w mieszkaniach. Spółdzielnia twierdzi, że nie mają na to pieniędzy. Pan spytał nawet, czy sama wezmę kredyt na ten cel. Od piątku wieczór do poniedziałku rano trwała awaria w sąsiednim pionie mieszkań, a zaznaczam, że blok ma 10 pięter. Wodę w tym pionie włączono dopiero w poniedziałek rano, bo jedyne, na co stać pogotowie lokatorskie, to zakręcenie zaworów z wodą. Mieszkańcy sami ustalali, które mieszkanie może być podejrzane i wzywali swoimi sposobami lokatorów. Od niedzieli wieczór z krótkimi przerwami trwa awaria w moim pionie. Tu sytuacja jest ciekawsza, bo z tego, co twierdzi spółdzielnia, jeden z lokatorów wynajmujących mieszkanie na czwartym piętrze stale zalewa lokatora na piętrze trzecim. Konserwator twierdzi, że spółdzielnia nie może wymóc naprawy na tym lokatorze, więc jedyne rozwiązanie, na jakie wpadły te mądre głowy, to ponowne zakręcenie zaworu z wodą w całym pionie. Oczywiście robią to bez żadnego uprzedzenia i w dowolnie wybranym przez nich momencie. To jest jeden z maili od naszej słuchaczki. Pewnie będziemy do tej sprawy wracać. A teraz już obiecany rzecznik prasowy spółki PKP Intercity, pan Maciej Dudkiewicz. Dzień dobry, panie Macieju, kłaniam się.
Dzień dobry.
Panie Macieju, kilka drobiazgów. No, dla pana pewnie to drobiazgi, dla naszych słuchaczy może to być kłopot. Zaglądamy może do naszego maila. Tutaj mamy informację od słuchacza, który próbuje kupić bilet, a tam taki komunikat. Wybrany przez państwa termin podróży jest późniejszy niż data planowanej korekty rozkładu jazdy, czyli 31 sierpnia 2025 roku. W związku z tym dane rozkładowe mogą ulec zmianie. Prosimy o ponowne sprawdzenie połączenia w późniejszym terminie. Czy słuchacze mają się niepokoić? Czy te zmiany 31 sierpnia będą duże? Czy będą tylko, mówiąc obrazowo, symboliczne i lakoniczne? Jak to wygląda w praktyce?
To wygląda w praktyce, że te zmiany będą niewielkie, natomiast rzeczywiście we wrześniu lekko zmieniamy rozkład jazdy i czasowo, jeśli chodzi o takie duże wyprzedzenie, z jakim byśmy chcieli kupić bilet, czasowo to ta sprzedaż biletów jest wstrzymana, ale ona powinna lada chwila wrócić, ponieważ no, kończą się już prace nad nowym rozkładem jazdy. Ten nowy rozkład jazdy powinien być zgodnie z przepisami opublikowany na 21 dni przed wejściem w życie, więc to dosłownie są dni, kiedy z powrotem będzie możliwa sprzedaż z większym wyprzedzeniem biletów na pociągi PKP Intercity. I jeśli byśmy się zastanawiali, kiedy większe zmiany związane z rozkładem jazdy mogą się pojawić, to na wszystkich kolejach w Europie te zmiany są w połowie grudnia i to oczywiście będziemy państwa o tym informowali, bo będzie więcej połączeń. Z roku na rok zwiększamy liczbę pociągów, no także z myślą też o Szczecinie.
O tym za chwilkę porozmawiamy, czyli o tych połączeniach, które będą miały i więcej wagonów i pewnie będzie ich więcej. Zaglądam na państwa stronę internetową intercity.pl. Tam mamy komunikat zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi. No i tam dwa pociągi, które nas dotyczą, czyli Pomorza Zachodniego się pojawiły. Szczecin-Wrocław-Merkury i Szczecin-Warszawa-Gałczyński. Również oczywiście w drugą stronę Warszawa-Szczecin i Wrocław-Szczecin. Czyli państwo informują, że na te dwa pociągi na pewno biletów na razie kupić nie będzie można.
Czy ale w ciągu kilku dni będzie na pewno można je kupić, bo to jest ta sama przyczyna. Planujemy te zmiany od 1 września i jest to związane z tym, że no na przykład trzeba przesunąć jakieś wagony, być może jakaś lokomotywa zostanie też przesunięta z obsługi jednego pociągu do drugiego. To nie są żadne poważne zmiany, tylko to jest czasowe wstrzymanie sprzedaży na pociąg z większym wyprzedzeniem. Myślę, że dosłownie kilka dni i już z powrotem będzie możliwe kupienie biletu na ten pociąg.
Czyli konkluzja jest taka, żebyśmy zamknęli ten temat. 21 dni przed 1 września.
Tak.
Taka możliwość już się na pewno pojawi.
Najpóźniej.
Dobrze. Kolejny temat ciekawy, bo nasz słuchacz podróżuje często do Warszawy. Jedzie pociągiem gałczyński, wraca pociągiem Chrobry. No i jeden pociąg jedzie w Poznaniu prosto, a drugi pociąg Chrobry zawraca. To znaczy jedziemy do Poznania z biegiem, a od Poznania podbieg. Proszę powiedzieć tak naprawdę, panie Macieju, z czego to wynika i czy to jest zmiana chwilowa, czy to, może inaczej, czy to jest taka, że tak powiem, przypadłość chwilowa, czy niestety może musimy się spodziewać, że nawet po zmianie rozkładu jazdy te pociągi, raz gałczyński, raz Chrobry, będą trochę inaczej przez ten Poznań przejeżdżały?
To jest ogólna zasada, jeśli chodzi o korzystanie z infrastruktury kolejowej w Polsce, a szczegółowo oczywiście w Poznaniu. Stacja Poznań jest stacją, która ma bardzo wysoki ruch. Stacja ma, no wiadomo, przepustowość, jeśli chodzi o przejeżdżające pociągi, jest na wyczerpaniu, jeśli chodzi o to miejsce. I teraz tak, zasada, jaka obowiązuje w przygotowywaniu tras dla pociągów PKP Intercity, przynajmniej na razie, wynikająca właśnie z tych uwarunkowań technicznych dostępu do torów, to jest taka, że pociągi ekspresowe, czyli tutaj wymienione Chrobry, wjeżdżają na stację Poznań, jadąc dalej do Szczecina, tak, żeby lokomotywa była przepinana na drugi koniec pociągu. Natomiast jeśli chodzi o pociągi kategorii Intercity i TLK, no to jedziemy przez Franowo, wykorzystując system łącznic, które są wokół Poznania. No, jest to zasada, o którą zostaliśmy poproszeni przez zarządcę infrastruktury, czyli przez Polskie Linie Kolejowe, no, ale myślę, że jest ona dość jasna, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych torów. Czas podróży, tak, różni się rzeczywiście, no i czas podróży przez tory na Franowie jest nieco wydłużony, bo jedziemy przez stację towarową. Tam mogą pociągi rozwijać niższą prędkość niż w przypadku, gdybyśmy zmieniali lokomotywę na stacji Poznań Główny.
Czyli wspólny mianownik jest taki, to żeby też zamknąć ten wątek, pociągi ekspresowe z Warszawy do Szczecina w Poznaniu będą zawracane, a pociągi pospieszne, nazwijmy to tak roboczo, będą jechały, tak jak pan mówi, przez stację Franowo, a więc bez konieczności zmiany kierunku jazdy.
Okay. Tak jest.
Kolejny temat. Państwo pochwalili się niedawno. Nowe wagony trafią do spółki PKP Intercity. 3 linie kolejowe czy trasy kolejowe będą uzupełnione tymi nowymi wagonami. Jedna z tych linii nazywa się Łódź-Gdynia-Kołobrzeg. Czy to już na stałe, czy jednorazowo? Proszę powiedzieć.
To są na stałe przypisane wagony do relacji, dość długiej relacji łączącej te miasta. Natomiast musimy pamiętać o tym, że łącznie mamy zamówienia na 650 wagonów. Nowe lub zmodernizowane wagony, no, wchodzą bezustannie do eksploatacji, więc jeśli ktoś się zastanawia, czy do Kołobrzegu pojedzie nowym wagonem, czy na przykład do Szczecina, no to na pewno może liczyć na to, że w najbliższym czasie tych wagonów po prostu będzie jeszcze więcej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszystkie pociągi kategorii Intercity, czyli te w niższej cenie, których jest około 400, i wszystkie ekspresy, i wszystkie też Pendolino, no to jest pociąg z dobrym wyposażeniem. Tu możemy liczyć na Wi-Fi, klimatyzację i inne takie udogodnienia, które na pewno są, no, czymś dobrym dla pasażerów.
Jeszcze jeden temat, to już dzisiaj w naszych serwisach informacyjnych od rana o tym mówimy. 15 sierpnia podwójne połączenie Pendolino do Kołobrzegu. Proszę przypomnieć, co to za trasa i czy ten pociąg tylko do Kołobrzegu dojedzie w poszerzonym składzie, czy również z Kołobrzegu w poszerzonym składzie wyjedzie? Jak to będzie wyglądało?
To jest trasa biegnąca z Krakowa przez Warszawę, Trójmiasto i dalej w kierunku Kołobrzegu. No wiemy, że w weekendy sierpniowe jest tak wysoka frekwencja i tak dużo pasażerów chce podróżować na tej trasie, że zdecydowaliśmy się na użycie podwójnego pociągu Pendolino. Taki pociąg ma prawie 400 metrów długości, może w nim podróżować około 800 pasażerów. No i to jest, jeśli byśmy ogólnie mówili o tej sytuacji, no jest to związane z tym, że mamy najwyższe przewozy w tym roku, właśnie w tych miesiącach sierpniowych. Spodziewamy się, że rekordowe przewozy będziemy mieli właśnie 15 sierpnia, a to wydłużanie pociągów Pendolino do dwóch jednostek, mamy z tym do czynienia już w ubiegłym weekendzie. Teraz ten weekend, który będzie przed nami i oczywiście weekend na 15 sierpnia. Tu możemy się spodziewać tego naprawdę imponująco wyglądającego pociągu Pendolino.
Panie Macieju, logistycznie patrząc, ten pociąg 15 w piątek przyjedzie do Kołobrzegu.
I taki też wróci.
Ale tego samego dnia, czy w niedzielę wróci po tym długim weekendzie?
On będzie się przez kilka razy przez ten weekend pojawiał w Kołobrzegu w takim składzie.
A, czyli rozumiem, piątek, sobota i niedziela możemy spodziewać się.
Tak.
To już jest ważna informacja. I to będzie ostatni weekend wakacyjny z poszerzonym Pendolino, czy jeszcze będą następne?
Czas pokaże, jaka będzie frekwencja w kolejne weekendy, bo to jest tak, że my śledzimy, jaka jest możliwa frekwencja na tych trasach. Widzimy, że bilety są wykupywane szybko się te bilety kończą i to jest argument do tego, żeby podjąć decyzję o tym, że włączamy kolejny skład Pendolino do tego pociągu. Ale to jest zupełnie zwyczajne działanie, bo my monitorujemy tę frekwencję i na weekendy włączamy dodatkowych kilkaset wagonów do składów, tak żeby te składy były dłuższe, no i oczywiście, żeby więcej pasażerów mogło nimi podróżować.
Zrozumiałe. Panie Macieju, dziękuję serdecznie. Przypomnę, rzecznik prasowy spółki PKP Intercity, Maciej Dudkiewicz, gościem Czasu Reakcji. Panie Macieju, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jedno z moich ulubionych miast, czyli Szczecin.
Dziękujemy serdecznie. Za chwilę połączymy się z naszym kolejnym gościem. Będziemy rozmawiali o tej słynnej uchwale ograniczającej sprzedaż alkoholu na terenie gminy miasta Szczecin. Wcześniej jednak zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecina.
Dzień dobry, Henry. Proszę Państwa, chciałem się dopytać, czy korporacje te taksówkowe odprowadzają jakieś opłaty do miasta roczne za postoje? Czy oni stoją, nie opłacając za nic? Tylko, że taksy to taksy stoją gratis. Dziękuję.
Jak znam życie, pewnie stoją gratis. To pewnie gdzie wiedziała więcej nasz kolejny gość, pani Joanna Wojtach, Straż Miejska w Szczecinie. Dzień dobry, pani Joanna, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy.
Rozumiem, że postoje taksi gratis dla taksówek. Nie trzeba tam wnosić żadnych opłat.
Naprawdę Straż Miejska nie ma umocowania do wszystkich aktów prawnych w mieście i w kraju. Zatem nie odpowiem na to pytanie, ale mniemam, że jako przedsiębiorcy regulują wszystkie należne, właśnie należności, odprowadzają składki, podatki, tak jak jest to należne przedsiębiorcom. Zatem no nie spodziewam się, żeby mieli cokolwiek gratis.
Pani Anno, krótkie pytanie. Będziemy teraz służby mundurowe monitorować i Straż Miejską, i za chwilę policję. Mamy uchwałę ograniczającą sprzedaż alkoholu na terenie gminy miasta Szczecin. Dziś o północy wchodzi w życie. Czy państwo jako Straż Miejska mają narzędzia i będą egzekwować? Czy no niestety, mówiąc obrazowo, mają państwo od tego wolne, o tak powiem?
Wolne to my nigdy nie mamy, bo jesteśmy zobowiązani jako funkcjonariusze do podejmowania czynności, nawet jeśli stwierdzimy i ujawnimy wykroczenie, czy nawet przestępstwo, jesteśmy winni zawiadomić właściwe organa. W tym przypadku, w przypadku wprowadzenia uchwały Rady Miasta w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, i tutaj w tym przypadku w rachubę wchodzą sklepy i stacje paliw, gdzie jest prowadzona sprzedaż alkoholi. Faktycznie mamy ograniczone możliwości, bowiem w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to działanie na podstawie artykułu 43 ustęp 1, mówiącej o tym, że kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymagania, wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie. Takiej samej karze podlega kierownik, ale, i tu się zaczynają schody niejako dla Straży Miejskiej, orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ustępie pierwszym i drugim następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym, co wyczerpuje znamiona artykułu 43 ustęp 4. Co niniejszym oznacza, że Straż Miejska, której domeną są wykroczenia, a nie przestępstwa, mocy do ukarania, podejmowania działań sankcyjnych nie posiada, ale na pewno w przypadku stwierdzenia naruszeń, jeżeli będziemy świadkami, jeżeli posiądziemy taką wiedzę, jeżeli cokolwiek dojdzie do nas, bądź będziemy świadkami właśnie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, które są objęte zakazem sprzedaży tych alkoholu w wymienionych miejscach, my będziemy zwłocznie zawiadamiać o tym fakcie policji, która będzie prowadziła w tej materii dalsze czynności. Dla Straży Miejskiej prowadzenie kontroli prewencyjnych właściwie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ w odróżnieniu od policji, w związku z tym, że zajmujemy się tylko wykroczeniami, a nie przestępstwami, zgodnie z naszą ustawą nie możemy prowadzić działań operacyjnych, co oznacza, że nie możemy działać nieumundurowani. To wyklucza już tutaj popełnianie takich przestępstw na oczach funkcjonariuszy Straży Miejskiej, no bo myślę, że nikt nie odważy się sprzedawać alkoholu w obecności właśnie umundurowanego strażnika.
Pani Anno, dziękuję serdecznie. Wyjaśniła Pani ze strony Straży Miejskiej, jak to wygląda, myślę, że bezbłędnie. Pozdrawiam serdecznie. Joanna Wojtak, Straż Miejska w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
No to teraz piłka odbita w kierunku służby mundurowej zwanej policją. Komenda Miejska Policji w Szczecinie, aspirant Ewelina Gryszpan. Dzień dobry, pani Ewelino, kłaniam się.
Dobry, witam serdecznie.
Krótko, pani Ewelino, już wiemy, że Straż Miejska ma średnio możliwość egzekwowania czegokolwiek. Jak to wygląda ze strony policji? Bardzo proszę.
No myślę, że tutaj pani rzecznik Straży Miejskiej bardzo dokładnie wyjaśniła i nakreśliła wszystkim mieszkańcom, że jest to przestępstwo. Ja tylko dodam, że właśnie w świetle obowiązujących przepisów zgodnie z artykułem 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, policjanci adekwatnie do zastanej sytuacji będą wykonywać czynności procesowe. Tak jak wspomniałam, jest to przestępstwo i dlatego też taka interwencja nie zakończy się na pouczeniu czy też na mandacie karnym, tylko swój finał będzie już miała w sądzie. Sąd może już tutaj wymierzyć karę zarówno grzywny do 5000 zł, dodatkowo również może orzec o przypadku napojów alkoholowych, które podczas tych wykonywanych czynności na miejscu interwencji również zostaną zabezpieczone, ale również może sąd orzec tutaj zakaz prowadzenia działalności związanej z alkoholem. Warto właśnie też wspomnieć, że kierownik lokalu, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do popełnienia takiego przestępstwa, również będzie podlegał karze grzywny. Jednocześnie też chcielibyśmy przypomnieć, że cały czas obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim, bądź też nietrzeźwym. I to również stanowi przestępstwo ze wspomnianej ustawy artykułu 43 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pani Ewelina, dziękuję serdecznie za to wyjaśnienie. Wszystkiego dobrego. Przypominam, Ewelina Gryszpan, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Zanim reklamy, jeszcze tylko przypomnę Państwu ten zakaz od północy. A więc minutę po godzinie 24 dzisiaj na stacji benzynowej nie kupimy, no chyba, że uwaga, na stacji benzynowej jest nie tylko miejsce do spożycia, bo to jest istotne, czyli można na miejscu zjeść i przy okazji się napić, ale musi być również toaleta, to też jest takie ważne obostrzenie, które obowiązuje w tym zakresie. Drodzy Państwo, w czasie reakcji chwila przerwy, słyszymy się za chwilę. 28 minut pozostało do godziny 13. Czas reakcji jeszcze przez 20 kilka minut na antenie Radia Szczecin. Audycja na żywo, magazyn interwencyjny. Państwo do nas dzwonią. Dzień dobry, panie Andrzeju, kłaniam się.
Dzień dobry, panie Adamie, no nie dopytał pan rzecznika z PKP, czy ten pociąg się w Kołobrzegu zmieści, ten pendolino 400-metrowy i co teraz?
Panie Andrzeju, oczywiście, że dopytałem, tylko dopytałem poza anteną. To już ważna informacja. I teraz jestem gotów panu i słuchaczom na to pytanie w sposób wiążący odpowiedzieć. Tak, te 400 metrów zmieści się na peronie w Kołobrzegu, nie tylko w Kołobrzegu, również w Krakowie, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku. Także tak to jest wszystko obliczone. Stacje tak są dobrane, aby to pendolino od pierwszych drzwi do ostatnich spokojnie mogło pasażerów na peron wystać. Dziękuję panie Andrzeju za telefon. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Drodzy państwo, kolejny temat w czasie reakcji, ale nie rozwiążemy go bez rzecznika prasowego Centrum Usług Społecznych, pana Macieja Chomisa. Dzień dobry panie Macieju, kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Teraz będzie taka wiadomość dobra dla naszych słuchaczy, bo podjęliśmy interwencję. Pani Dagmara tę interwencję z nami wspólnie rozpoczęła. Popatrzmy na datę 25 kwietnia 2025 roku. No i dzisiaj mamy szczęśliwy finał, ale szybkie przypomnienie. Pani Dagmara, mieszkanka Szczecina, posiadała orzeczenie o niepełnosprawności swojego syna. To zaświadczenie gwarantowało jej możliwość pobierania zaświadczenia pielęgnacyjnego, czy świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to orzeczenie w pewnym momencie cofnął od stycznia, ale poprzednia decyzja administracyjna dała prawo pani Dagmarze do korzystania z tego świadczenia pielęgnacyjnego aż do marca. No i była wątpliwość, czy styczeń, czy marzec. W związku z tym pani Dagmara udała się do urzędnika miejskiego, który ją poinformował, że spokojnie może pani to świadczenie pobierać do marca. No i to świadczenie było przekazywane na konto pani Dagmary aż do marca. Tymczasem nagle bum! Wielkie boom, przyszło pismo do pani Dagmary z żądaniem zwrotu pieniędzy za okres 2 miesięcy, ponoć nienależnie pobranych. Panie Macieju, jak jest teraz, jeśli chodzi o ten, zresztą rzutem na taśmę, finał tej całej sprawy, proszę opowiedzieć.
Jeżeli chodzi o finał całej sprawy, to jeszcze tylko dopowiem i uściśle, świadczenie wypłacane jest przez Szczecińskie Centrum Świadczeń. Jeżeli chodzi o finał, to dostaliśmy orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego, do którego pani się odwołała właśnie od decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu i w tej decyzji SKO orzekło, że w ocenie kolegium w tej decyzji pierwotnej wystawionej przez nas w ogóle o przyznanie świadczenia pouczenie, które tam było wskazane, bo mieliśmy tam zapis ogólnego pouczenia, że w przypadku pobierania tego świadczenia i niepoinformowania organu wypłacającego pieniądze o zmianach mających wpływ na prawo właśnie do korzystania z tego wsparcia, możemy ubiegać się o nienależnie pobrane świadczenie. Według kolegium odwoławczego to zawiadomienie, to pouczenie, które było zawarte w decyzji, nie było wystarczająco precyzyjne. Pani nie została pouczona, że właśnie ta okoliczność, czyli wydanie nowego zaświadczenia, zmiany w tym zaświadczeniu, powinny być do nas dostarczone niezwłocznie po otrzymaniu takiego nowego dokumentu i z uwagi na to, że właśnie w tej decyzji pierwotnej było wskazanie zbyt ogólne, niedostosowane do szczegółowości tego przypadku, uznał, że ta decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu, nie mamy sytuacji z nienależnie pobranym świadczeniem i należy w całości tą decyzję uchylić i tym samym odstąpić i tym samym to świadczenie nie jest świadczeniem nienależnie pobranym i nie podlega zwrotowi.
No z drugiej strony, panie Macieju, trzeba przyznać, że na konto środki administracyjnie wpływały tak sam z siebie, bo obywatel i obywatelka tych pieniędzy nie wzięli. Rozumiem, że tutaj w jakiś sposób państwo jakąś procedurę wprowadzą, żeby na drugi raz do takiej historii nie dochodziło.
Znaczy tutaj, jeżeli mówimy o całej tej sytuacji, to no, mamy do czynienia z sytuacją, w której pani mówi, że nie została poinformowana, że to zaświadczenie należy złożyć, że może dalej pobierać świadczenie. No z kolei w toku postępowania pracownik, z którym rozmawialiśmy, mówi, że poinformował, że to świadczenie przestanie przysługiwać w momencie, kiedy to jest to nowe zaświadczenie. Natomiast no, jest to sytuacja, której nie rozstrzygniemy, dlatego też SKO tej sytuacji nie rozstrzygało. To też jest pierwszy przypadek, kiedy SKO zwraca uwagę właśnie na zbyt ogólny zapis tego pouczenia, bo to jest zapis, który stosowaliśmy w tych decyzjach. No i teraz, tak jak pan mówi, z racji nowego orzecznictwa będziemy uszczegółowiać zapisy właśnie w decyzjach administracyjnych, żeby takich sytuacji na przyszłość nie mieć i żeby Osoby korzystające ze świadczeń po prostu wiedziały, że jeżeli na przykład w zaświadczeniu zmieniają się pewne zapisy, to to zaświadczenie musi być niezwłocznie do nas dostarczone, bo może być wtedy właśnie sytuacja, w której będziemy musieli o to nienależnie pobrane świadczenie się zgłosić.
Panie Macieju, to jeszcze przy okazji tylko jedno pytanie, bo Centrum Świadczeń wchodzi w życie. Wchodzi w życie. Centrum Pomocy Społecznej wchodzi w życie. No i to, co istotne, czy Centrum Usług Społecznych, tak, już sobie zapisałem dokładnie, wchodzi w życie. Proszę powiedzieć mi o jednej rzeczy, ponieważ to jest rozszerzona oferta niejako Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Czy to rozszerzenie, już można powiedzieć, wrzesień, październik, będzie u Państwa dostępne, czy jeszcze będziemy czekali? Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o logistykę przygotowania nowej instytucji?
Formalnie od 1 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest już przekształcony w Centrum Usług Społecznych, co pozwala nam przejść do kolejnego etapu, który właśnie jest w toku, czyli wykonujemy teraz, jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania badań społecznych, takich dużych badań społecznych, które odpowiedzą nam na pytania, z jakich usług, jakie usługi najbardziej będą potrzebne mieszkankom i mieszkańcom Szczecina. Po zakończeniu tych badań i przygotowaniu programu usług społecznych, po przyjęciu go przez Radę Miasta, będziemy mogli zacząć już wdrażać te usługi w życie. No i właśnie planujemy, że ten termin może jeszcze nie wrzesień, ale na pewno jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, będziemy te usługi dla mieszkańców już wdrażać i oferować. Także jesteśmy już, można powiedzieć, w blokach startowych, żeby rozszerzyć to wsparcie o kolejne dodatkowe usługi, których będą potrzebowali mieszkańcy.
No, będziemy śledzić w takim razie, bo no, nie ukrywam, że tutaj ta oferta powinna być szeroka ze względu na to, że tutaj uchwała Rady Miasta określiła, że no, państwo bezrobotni nie będą, o tak powiem. Rzeczywiście ta oferta ma być gruba. Panie Macieju, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Centrum Usług Społecznych. Maciej Chomis, gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.
Zanim kolejny gość, a połączymy się ze Starostwem Powiatowym w Policach, będziemy zaglądali na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin. Mamy komentarz jednej ze słuchaczek po wczorajszej audycji Czas Reakcji.
Przysłuchuję się Państwa dyskusji na temat możliwości rezygnacji z wyjazdu przykładowo nad nasze polskie morze, ale proszę też się zastanowić po drugiej stronie, po stronie hotelarzy, restauratorów. Oni opłacają pracowników i pogoda jest nam raczej bliżej lub dalej znana, czyli będzie albo wiecznie, albo trochę słońca, albo trochę deszczu. I każdy też ma tą świadomość, kto rezerwuje wyjazd przykładowo do Międzyzdrojów, że taka pogoda może się zdarzyć. Przecież proszę pamiętać, że hotelarze zatrudniają pracowników, płacą podatki, płacą wszelkie opłaty i też no niestety, ale nie mogą być uzależnieni od takich kaprysów, można powiedzieć, turystów, że mu nie pasuje pogoda. Równie dobrze można pojechać na zagraniczne wtasy i też może się zdarzyć różna pogoda, chyba że się wyleci do Egiptu. Ale jednak powinniśmy wzajemnie szanować to, że mamy wszyscy zobowiązania.
Czyli na telefon przypomnę 510-37-32. Proszę dzwonić w różnych sprawach, jeśli będzie ta sprawa poszczególna przez Państwa zgłaszana. Wymagała naszej interwencji, pewnie ją podejmiemy. Kolejny gość i kolejna interwencja słuchaczy za chwilę. Sylwia Turkiewicz, Starostwo Powiatowe w Policach. Dzień dobry, Pani Sylwio.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
No, a pani ciężki los z nami, ale no, niestety, taka funkcja.
Taka praca, oczywiście.
Tłumaczyć się, dlaczego na przykład opóźnienia są, jeśli chodzi o Ustowo, dlaczego przez Ustowo przejechać nie możemy, co tam się dzieje, dlaczego te prace wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego jest ciężko przejechać przez Ustowo, dlaczego grozi nam tam urwaniem koła. Pani Sylwio, krótko proszę powiedzieć, czy to Ustowo, ta męka kierowców jeszcze długo? Jak to wygląda w praktyce?
Wygląda to tak, że prowadzimy tam rzeczywiście pracę nad przebudową drogi. No w tym momencie wykonawca prowadzi prace związane z kanalizacją deszczową i techniczną. Zaczęliśmy w grudniu 2024 roku. No niestety do końca tego roku w ramach harmonogramu będziemy te prace prowadzić, ale rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w trakcie realizacji tej inwestycji pojawiła się no, nies- niespodzianka, mówiąc krótko, czyli tak zwana nieprzewidziana kolizja drogowa tutaj z siecią gazową. To wymaga wykonania projektu przebudowy sieci oraz w następnych miesiącach budowę nowego gazociągu w tamtym rejonie. Czyli w związku z tym możemy się spodziewać opóźnień, natomiast na tym etapie trudno jest jednoznacznie określić ich skalę, czy to będzie miesiąc, dwa, czy jak długo. Trudno jest w tym momencie to po prostu określić, będziemy pewnie na bieżąco o tym informować.
Kolizja. No jak ja to lubię.
Kolizja.
Tak, jak lubię to ostatnio, jak rozmawialiśmy o przebudowie Smoczej, tam też słowo kolizja. Oj, coś w tej drodze tam się kryje, to tego nie wiedzą najstarsi stoczniowcy. A pani Sylwio, dobrze, ten kłopot mamy za sobą, czyli wyciągnięcie od pani informacji, jak długo to ustawo jeszcze potrwać może, czyli już wiemy, że do grudnia marne szanse, aby to
do
się nam zakończyło.
Planowo, a później tak, coś się niestety dłużej przeciągnie.
Coś się zaczęło, ale też coś się kończy. Police, Cisowa Nadbrzeżna, to kolejna państwa inwestycja. Na nią mieszkańcy Polic czekali, czy Mścięcina Polickiego, czy ci, którzy dojeżdżają w kierunku Skolwina, czekali bardzo, bardzo długo. W końcu się jej doczekali, no i w końcu doczekali się również, mówiąc już obrazowo, przecięcia wstęgi, w cudzysłowie oczywiście. Prawdopodobnie dzisiaj ta droga już została formalnie oddana i formalnie tam autobusy komunikacji miejskiej 102 i te tiry, które jeżdżą na skróty do Grupy Azoty Police, będą już mogły tą drogą przejechać bez przeszkód. Dobrze słyszałem, pani Sylwio, jak to wygląda?
Dobrze pan słyszał, w tym momencie, nawet dokładnie w tym momencie trwa odbiór techniczny tej inwestycji. Ja tutaj przyznam, że mieszkańcy mogą już od dłuższego czasu jeździć tamtędy bez utrudnień w postaci ruchu wahadłowego. Działa sygnalizacja, mamy nową konstrukcję drogi, chodniki, zjazdy, skrzyżowania i tak dalej, czyli całą nową infrastrukturę drogową. No, droga jest już całkowicie przejezdna, bez jakichkolwiek utrudnień, także tutaj bardzo cieszymy się, że mieszkańcy już mogą swobodnie tamtędy jeździć.
Kolejny temat, latarnie w Grzebnicy, ale ja to muszę posłużyć się kartką, bo nie będzie łatwo. Rozpoczęły się prace przy budowie doświetlonego przejścia dla pieszych oraz dwóch peronów autobusowych w rejonie nowego osiedla przy ulicy Rezydenckiej w Grzebnicy i w związku z prowadzonymi robotami prowadzone miejscowe zawężenie jezdni, apelujemy o ostrożność, etc., etc. Prace się rozpoczęły. Proszę powiedzieć docelowo, co tam powstanie i uwaga, jak długo te ewentualne utrudnienia drogowe, czy to jest kwestia tygodnia, miesiąca, czy może pół roku?
No właśnie, to jest kwestia całkiem niedługiego czasu, bo do końca wakacji już powinniśmy te prace zakończyć. One potrwają 3 miesiące od podpisania umowy, ale umowę podpisaliśmy w czerwcu, więc tutaj dobre wiadomości. A co robimy? No to by pan powiedział, czyli przejście dla pieszych, doświetlone, będą tam 2 lampy też oraz 2 przystanki autobusowe, czyli poprawiamy bezpieczeństwo, komfort mieszkańców w tym rejonie. W tym momencie tam są prowadzone prace ziemne, została zdjęta warstwa gruntu, niebawem zostanie wykonana warstwa nasypu pod przyszły chodnik, także no działamy. Jest to efekt rozmów z mieszkańcami sołectwa Grzebnica, którzy tutaj bardzo mocno interweniowali o poprawę infrastruktury w tej części Grzebnicy.
Pani Sylwio, jeszcze 2 wątki. Jeden mniej przyjemny, drugi bardziej. Od tego mniej przyjemnego rozpocznę. Zadanie domowe dla pani. Proszę teraz wyjąć ten kajet i notować.
Kajecik mam.
Tak.
Mam i notuję.
Nasz słuchacz pisze tak. Chciałbym państwa zainteresować stanem drogi powiatowej we wsiach Łęgi i Bóg koło Dobrej. To zaledwie 12 kilometrów od Szczecina. Znajdują się tu liczne osiedla i nowo powstające domy byłych i obecnych mieszkańców Szczecina. Codzienne dojeżdżanie do pracy czy szkoły staje się dużym kłopotem z racji korzystania z drogi, która bardziej przypomina pole minowe niż normalną jezdnię. Droga jest wąska, bez poboczy i bez oświetlenia. Wymijanie stanowi duże wyzwanie dla uczestników ruchu drogowego, ponieważ korzystają z niej także pojazdy komunikacji miejskiej, jak i sprzęt budowlany. Liczne interwencje do władz powiatu w Policach jak dotąd spotykają się z umiarkowanym zainteresowaniem, pisze słuchacz. Pani Sylwio, czy jest szansa, żeby to zainteresowanie nie było umiarkowane, tylko żeby było no takie już bardziej poważne, abyśmy mogli w ciągu kilku dni uzyskać od państwa informacje, co z tą drogą, kiedy ewentualnie uda się tam wejść, bo ja wiem, Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, ale czy mamy jakieś plany na to? Zanotowała pani to zadanie domowe.
Ja powiem tak, to nie jest do końca tak, że to zainteresowanie jest umiarkowane. My mamy tutaj bardzo dobrą świadomość złego stanu technicznego tej drogi i rzeczywiście mieszkańcy alarmują, piszą do nas, dzwonią i tak dalej, więc Wydział Dróg Publicznych tutaj jest w stałym kontakcie z mieszkańcami. My wiemy o tym, co tam się dzieje. Ja nawet mam tutaj notatki odnośnie tej sytuacji. Wiem, że tam jest mocno pobocza są rozjeżdżane, nawierzchnia posiada spękania i tak dalej. My je na bieżąco naprawiamy w ramach remontów cząstkowych, ale tak jak pan wspomniał, no koszty są wysokie, żeby przebudować jakby kompleksowo całą tą trasę, inwestycja musi być realizowana etapami. I tutaj jest dobra wiadomość taka, że w maju tego roku podpisaliśmy umowę na opracowanie projektu budowlanego dla tego pierwszego odcinka w miejscowości Rzędzina. Natomiast kolejny fragment, o którym pan mówi, czyli odcinek Łęgi-Bóg, został ujęty w programie przebudowy dróg powiatowych na następne 5 lat mamy taki program. Czyli to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. Z naszej strony działamy, by poprawić stan tej infrastruktury drogowej w tamtym rejonie. I sprawa pozostaje absolutnie w polu naszej uwagi. Także to nie jest tak, że my się tutaj umiarkowanie tym tematem interesujemy.
No dobrze. Ostatni drobiazg. Bardzo proszę króciutko, bo jeszcze mamy jeden temat w czasie reakcji. Słynny prom do Świnoujścia w przyszłym roku popłynie czy nie popłynie? Jak to będzie wyglądało, pani Sylwia? Czy jeszcze wiedzy nie mamy w tym zakresie?
Nie mamy wiedzy. Będziemy mogli to podsumować zdecydowanie dopiero jesienią, kiedy ten pilotażowy projekt, który tak go traktujemy jako pilotażowy, się zakończy. Ostatni rejs jest pod koniec sierpnia. Natomiast jest półmetek, tak, w tym momencie i mogę powiedzieć tak, jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje, ponieważ zainteresowanie mieszkańców jest naprawdę wysokie. Z tego, co wiem, 2,5 tysiąca biletów zostało sprzedanych do tej pory, co się przekłada na 3 tysiące osób, które popłynęło. Czyli w naszej ocenie całkiem przyjemne liczby.
Tak, czekamy, bo jest koncepcja i pomysł, aby popłynąć nie tylko na północ od Szczecina, ale i na południe, ale do tego tematu pewnie będziemy wracać. Sylwia Turkiewicz.
Lepiej wrócić, jak będziemy coś wiedzieć więcej.
No właśnie. Sylwia Turkiewicz, Starostwo Powiatowe w Policach, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję pani Sylwia, do usłyszenia,
dziękuję
do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Za chwilę kolejny gość, kolejny temat, mało czasu, ale jeszcze tak, zajrzymy jeszcze na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Witam, ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego na odnowionym pięknie placu Batorego nie świecą lampy? W nocy plac tonie w ciemnościach, może ktoś by chciał posiedzieć, a tutaj niestety trochę smutno to wygląda.
Może Krzysztof Kukliński jutro, który pojawi się w czasie reakcji, będzie znał odpowiedź na to pytanie. Nie pozostawiamy na razie tego tematu na półce, zostawiamy na razie tak w powietrzu. Postaramy się do niego wrócić. Agnieszka Mucha. Dzień dobry, pani Agnieszko. Kłaniam się serdecznie. Kolejny nasz gość.
Dzień dobry wszystkim.
Pani Agnieszko, współorganizuje pani festyn klubikowy dla Adasia Orlika. Dobrze idzie, od razu powiem, jeśli chodzi o zbiórkę. Wszyscy jesteśmy tu optymistycznie nastawieni razem ze Sławkiem Orlikiem, że to, co potrzebne dla Adasia, uda się uzbierać. Jest duże światło w tunelu. I kolejna możliwość wsparcia Adasia Orlika, Jezioro Miedwie, już w najbliższą sobotę. Proszę opowiedzieć, co tam się będzie działo.
Tak, dokładnie. 9 sierpnia o godzinie 14 zaczynamy start naszego festynu klubikowego, który zresztą już od 11 lat jest corocznie. Drugi raz pomagamy Adasiowi uzbierać jakąś część dopuchy, żeby w końcu mieć tą sumę, którą tak bardzo, bardzo potrzebuje Adaś. No i w tym roku będzie bardzo fajnie, będzie przyjadą jogini, pokażą jak może wyglądać joga rodzicami z dziećmi, będą masaże niemowląt i chustonoszenia, będą gry zabawy sensoryczne dla dzieciaków, słodkości, będzie obiad, więc może warto w piękną niedzielę zamiast w domu zjeść obiad, przyjść do nas, zjeść na miejscu, przy okazji pomóc Adasiowi. Będą motocykle, straż, policja ze Szczecina nas wspiera. Tego jest tak dużo, że tutaj byśmy musieli naprawdę dużo, dużo wymieniać ludzi, którzy bardzo chcą pomóc.
Jezioro Miedwie, rozpoczynamy o 14. Czy wiemy, do której potrwa ta impreza?
Wstępnie na pewno jest do godziny 17, a tak naprawdę to już nie bywa często, gęsto. To trwa o wiele dłużej. Z nami będą DJ-e. Tomki od nas dwóch i będą to prowadzić, więc na pewno tak łatwo stamtąd nie wyjdziemy.
Super. Pani Agnieszko, zapraszamy w takim razie 9 sierpnia, sobota, 14 na Jezioro Miedwie. Mam nadzieję, że tam państwa nie zabraknie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przypominam, Agnieszka Mucha, współorganizatorka festynu klubikowego Dada się Orlika, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Ale to nie koniec atrakcji związanych z Adasiem Orlikiem, bo zaprosimy państwa również w niedzielę na Dziewoklicz. Rodzinna impreza pełna atrakcji. Niedziela, przypomnę. Zapraszamy od godziny 12 do godziny 18. Wyjątkowe wydarzenie plenerowe Dziewoklicz na fali. Szczecin Toys Garden organizuje tą zabawę. Przypomina między 12 a 18 w niedzielę na szczecińskim Dziewokliczu. Na tę imprezę państwa zapraszam. A tutaj to konkursy z nagrodami, ognisko z kiełbasami, warsztaty kreatywne dla dzieci, muzyka na żywo, licytacje ze sceny, koło fortuny, strefa smaków, oj, sporo tego, naprawdę tego sporo. Także przypominam jeszcze raz, sobota 14, jeśli ktoś chce wesprzeć Adasia Orlika, zapraszamy na Dziewoklicz, zapraszamy na Miedwie, a na Dziewoklicz w niedzielę, 10 sierpnia o godzinie 12. Jeszcze dwie minuty, a więc może jeszcze jeden telefon.
Taka uwaga do remontu na Mieszka i zwężenia do jednego pasa. Przecież tu jest miejsce, można było żółte linie namalować, zrobić dwa pasy normalnie. Później jest rozjazd w lewo i prosto z powrotem te dwa pasy by tu wróciły do Dąbrowskiego. Także no dziwię się, że tak długo, bo to długo będzie zajęte, a miejsca jest sporo. Spokojnie można było ten, mówię, ruch przekierować na dwa pasy, na wprost, żeby się ludzie na jednym nie ustawiali i nie byłoby koreczka. Czy nie łatwiej, nie lepiej, nie szybciej.
No i to sformułowanie, to długo będzie zajęte, muszę panu powiedzieć, nieco nietrafione. Kontaktowaliśmy się dzisiaj z osobami, które odpowiadają za ustawienie tych barierek na ulicy Mieszka I i muszę panu powiedzieć, że one znikną najpóźniej 1 września. Także jeszcze musimy te 2-3 tygodnie, no może 3 tygodnie bardziej, nieco cierpliwości zachować na Mieszka I, bo 1 września barierki zniknąć powinny, zwłaszcza, że tam pojedzie tramwaj. Ma pojechać, takie jest założenie. Czyli ta czwórka nie będzie jeździła do Szwoleżerów, a będzie jeździła nieco dalej, czyli aż do szpitala pojedziemy na Pomorzanach. Więc ci, którzy do 16 Liceum Ogólnokształcącego, czy do Akademika Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, czy do szpitala na Pomorzanach, no to tym tramwajem będą mogli 1 września już pojechać i tam będzie ta pętla, gdzie będzie można przesiąść się na drugą stronę, a tramwaj ten dwukierunkowy wróci w kierunku centrum Szczecina. Adam Wosik, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie z państwem. Audycję zrealizował Jacek Bukianiec. Pomógł nam we wszystkim Sławek Orlik. Zorganizował część gości, odbierał od państwa telefony. No i to, co najważniejsze, pomógł złożyć to wszystko w całość, aby ta dzisiejsza audycja nam się udała. Jutro Krzysztof Kukliński wraca. Mam nadzieję, że z tematami nowymi, znaczy wiem, uwaga, będą dwa bardzo trudne i zachęcam państwa, abyśmy jutro to czas reakcji obowiązkowo włączyli, bo to naprawdę będą ciekawe zjawiska do rozwiązania.